Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie zaprezentujemy najnowszy numer polskiego wydania L'Osservatore Romano. W drugiej części audycji zapraszamy na rozmowę z księdzem Arturem Godnarskim, organizatorem przystanku Jezus, duszpasterzem wspólnoty świętego Tymoteusza, sekretarzem zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak, zapraszam na nasz program. Ukazał się najnowszy numer L'Osservatore Romano. O tym, co znajdziemy w polskiej edycji czasopisma, opowiada Dorota Swat.
W swoich żywotach najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów Giorgio Vasari pisał: podczas gdy pilne i znakomite umysły trudziły się, aby poprzez świetność sztuki wyjawić ogrom natury, rządca światów zwrócił łaskawe oko na ziemię, a widząc tyle wysiłków, postanowił zesłać na ziemię ducha, który by kunsztem zabłysnął na każdym polu i przy każdym zadaniu, aby świat wybrał go i naśladował jako najwyższy przykład, aby wielbił go i bardziej za dar niebiański niż ziemski uważał. Tym artystą był Michał Anioł, który dokładnie 500 lat temu zakończył trwające 4 lata pracę nad freskami zdobiącymi sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej. Rocznicę tę, przypadającą 31 października, Benedykt XVI uczcił odprawiając w najsłynniejszej kaplicy świata nieszpory uroczystości Wszystkich Świętych. W najnowszym numerze L'Osservatore Romano zamieszczamy wygłoszoną z tej okazji papieską homilię oraz artykuł Antonia Paoluccego, dyrektora Muzeów Watykańskich i wybitnego włoskiego historyka sztuki, omawiający różne aspekty i przesłania Kaplicy Sykstyńskiej. Jako miejsce wyboru papieży ma ona ogromne znaczenie symboliczne i stanowi przestrzeń religijną, ale też przyciąga rocznie 5 milionów zwiedzających z całego świata, co może stanowić zagrożenie dla znajdujących się w niej arcydzieł sztuki. Paolucci utrzymuje, że w najbliższym czasie nie będzie konieczne limitowanie liczby zwiedzających, ponieważ obecnie realizowany projekt, który przewiduje zastosowanie najnowocześniejszych technologii, pozwoli freskom Michała Anioła przetrwać w jak najlepszym stanie. W tym numerze zamieszczamy również orędzie na Światowy Dzień Migranta i motu proprio Latina Lingua oraz fragment dziennika Dorothy Day, amerykańskiej dziennikarki, której proces beatyfikacyjny toczy się w diecezji Nowy Jork.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Gościem dzisiejszej rozmowy o wierze jest ksiądz Artur Godnarski, znany przede wszystkim od wielu lat jako organizator przystanku Jezus, ale też od niedawna jako sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji. Proszę księdza, czy Polska jest dziś ziemią jałową?
Odwoływaliśmy się dzisiaj do takiego przykładu, który wyznaczył nam ksiądz świętej pamięci, ksiądz profesor Józef Kudasiewicz.
Dopowiedzmy, ksiądz się odniósł tutaj do uczestniczenia w sympozjum o mocy proroctwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
I w 2007 roku ksiądz profesor właśnie tutaj na Kulu wygłosił taki wykład na temat przepowiadania na ziemi jałowej. Kiedy czytałem ten materiał, byłem bardzo głęboko poruszony, bo to było jeszcze przed śmiercią księdza profesora, w drodze, kiedy podróżowałem do Rzymu, bo zobaczyłem, jak bardzo ponadczasowe było to, co napisał. Tam podzielił ksiądz profesor, przyglądając się tej naszej polskiej ziemi, polskiej rzeczywistości, rzeczywistości polskiego kościoła, podzielił ludzi, którzy przychodzą do kościoła, na różne grupy. I między innymi właśnie w tej grupie ludzi trzeba zauważyć człowieka, który jest ziemią jałową. Ja odsyłam do tego artykułu, żeby szczegółowo się z nim zapoznać.
Może powiedzmy od razu, że ten artykuł księdza Kudasiewicza jest dostępny na stronach internetowych Archidiecezjalnej Szkoły Formacji Duchowej w Lublinie. A posługa charyzmatyczna, na przykład dar proroctwa, współcześnie.
Tutaj dotknę takiej sprawy, jak chociażby w posłudze modlitewnej, charyzmatycznej, czy też sakramentalnej, jak spowiedź właśnie, tak bardzo ważny jest łączący się z darem proroctwa dar poznania.
To są czasem takie bardzo spektakularne sytuacje na nabożeństwach na przykład, ale też w kameralnych modlitwach.
Tak, ale my widzimy je jako spektakularne od tej drugiej strony, kiedy jesteśmy uczestnikami takich spotkań. Natomiast stojąc po tej drugiej stronie, ja miałem tę łaskę kilkakrotnie posługiwania razem z ojcem Emiliano Tardifem, I kiedy rozmawialiśmy o tych rzeczach, widziałem, jaka towarzyszyła temu księdzu niesamowita taka pokora, prostota, bo jeśli ktoś chce iść jakąś taką drogą doskonałości chrześcijańskiej, to ja mam bardzo prostą propozycję. Zacznij służyć charyzmatem, który dał ci Bóg. Charyzmaty mają to do siebie, że one nie tylko powodują, że inni patrzą na nas z zachwytem, ale charyzmaty też są drogą naszej świętości, to znaczy na tej drodze służby charyzmatami, które otrzymaliśmy, my wzrastamy w pokorze, my wzrastamy w uniżeniu samego siebie, bo każdy, kto używa charyzmatów, ma świadomość, że one pochodzą od Boga, nie ode mnie. To głupcem byłby ten, kto by sobie przypisywał jakieś nadprzyrodzone rzeczy, a proszę sobie wyobrazić, kiedy przychodzi taki dar poznania i człowiek ma wypowiedzieć coś, czego nie widzi. To jest niesamowite ryzyko, to jest umieranie dla siebie samego, dla swojego jakiegoś egoizmu, bo przecież mogę się wystawić na ośmieszenie. A okazuje się, że właśnie dopiero w momencie, kiedy człowiek to wypowie, tak jak widzieliśmy to chociażby w 97 roku, kiedy ojciec Emiliano Tardif, Jose Prado Flores w Gorzowie Wielkopolskim, 30 tysięcy ludzi zgromadzonych i wypowiada słowo poznania do człowieka, który siedzi na wózku inwalidzkim i przecież można się ośmieszyć, bo ten człowiek może za chwilę nie wstać tutaj, mogą szarpać człowiekiem różne emocje, a tutaj nagle ludzie, którzy stoją obok i w czasie tej Eucharystii widzą, jak temu chłopakowi przybiera masa mięśniowa, trzeba było mu zdjąć buty z nóg, bo jego nogi się już nie mieściły w tych bucikach malutkich, które zazwyczaj miał na nogach, kiedy jeździł na wózku inwalidzkim. I do dzisiaj ten chłopak, to już dorosły mężczyzna, chodzi po Gorzowie Wielkopolskim i jest świadkiem tego, że na tej Eucharystii Jezus go dotknął, uzdrowił, a działo się to przez posługę ludzi.
Całe to wydarzenie, dodajmy, zostało zarejestrowane przez Telewizję Polską. Sam pamiętam dokumentalny film na ten temat. To są takie świadectwa utrwalone, co do których nie można powiedzieć, że nie wiadomo, może ktoś widział, a może nie było. Jest udokumentowane.
No i czemu takie rzeczy mają służyć? Przecież kiedy patrzymy na Pana Jezusa, widzimy, że też nie uzdrowił wszystkich ludzi, którzy byli dookoła Niego, kiedy On żył. Nie nawrócił wszystkich, którzy byli. Głosił Ewangelię wszystkim, natomiast nie wszyscy dali mu wiarę, posłuch. Ja myślę, że takie właśnie dary poznania, w ogóle korzystanie z charyzmatów, ono jest potrzebne po to, aby rósł Kościół. Nasza wiara nie opiera się na cudownościach. Nasza wiara opiera się na tradycji Kościoła, opiera się na Słowie Bożym, na tym objawieniu spisanym. Ale sami bibliści mogą nam powiedzieć, kiedy podchodzimy do Słowa Bożego, że można Pismo Święte czytać i to jest to słowo logos, z którym się spotykamy. Natomiast jest jeszcze jedno określenie dotyczące właśnie Słowa Bożego, słowo rema. Słowo rema znaczy tyle, co słowo mocy, słowo działające tu, teraz, objawiające Boga w tym momencie. I w posłudze charyzmatycznej to także dotyczy posługi słowa. Dlaczego jednych księży tak nam się słucha, a innych inaczej? Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia przygotowania warsztatu, głoszenia słowa. Mamy jeszcze do czynienia z charyzmatem. Jeżeli człowiek wykorzystuje charyzmat, który dał mu Bóg...
I przecież zawsze tak było.
Chociażby popatrzmy w przeszłości na świętego Antoniego, święty Antoni Padewski. Dzisiaj wielu ludzi myśli o świętym Antoni jako o tym od złamanych serc i od zgubionych rzeczy, ale czy my pamiętamy o tym, że przede wszystkim święty Antoni Padewski był wielkim mówcą? Był człowiekiem, w czasie którego kazań nawracały się setki i tysiące ludzi. On miał właśnie ten dar przepowiadania słowa. Myślę, że dar proroctwa realizuje się także przez to, kiedy człowiek mówiąc, głosząc homilię, głosząc słowo, nie odgrzewa jakichś starych kotletów, ale rzuca na ten ogień Ducha Świętego tę zupełnie nową porcję takiego świeżego, pachnącego mięsa, którego zapach rozchodzi się, ta woń poznania Chrystusa się tak rozchodzi, że ludzie się schodzą, przychodzą i mówią, co to jest, skąd on to ma? On mówi zupełnie inaczej niż inni.
Bardzo obrazowo ksiądz to przedstawił. Czy tak właśnie wygląda ewangelizacja dokonywana przez przystanek Jezus na przystanku Woodstock?
To myślę, że trzeba byłoby zapytać uczestników przystanku Woodstock, ale chyba coś w tym jest, skoro ci ludzie, którzy tam mają tak szeroką paletę ofert, jak wielka scena z potężną, głośną muzyką, potężnymi wizualizacjami, z obozem Kryszny, z jakimiś tam różnymi obozami, gdzie można oglądać filmy, scouting, scena jeszcze tam folkowa i tak dalej, a oni wybierają, żeby przyjść tam i spotkać się z ewangelizatorami na polu przystanku Jezus, to myślę, że coś w tym jest, bo wiele razy byłem świadkiem tego, kiedy przechodziłem wśród ewangelizatorów i widziałem ludzi, z którymi rozmawiają, którzy mają pełne oczy łez, są poruszeni, są bardzo mocno poruszeni tym prostym słowem, które mówią ludzie.
Może ksiądz wskazać na jakieś sytuacje podobne gdzieś w świecie, które może były w jakimś stopniu inspiracją?
Tutaj chciałbym odesłać do takiego dokumentu, który myślę, że warto naprawdę obejrzeć. Film Viva Cristo Rey, to jest już film, który ma troszeczkę lat, ale to jest dokumentalny film o ewangelizacji w El Paso i Juarez na pograniczu Meksyku i Stanów Zjednoczonych, gdzie grupa zwykłych, normalnych ludzi, którzy nie umieli pisać, nie umieli czytać, przychodzili, słuchali Słowa Bożego na spotkaniach modlitewnych, słuchali wyjaśniania, modlili się i prosili, aby Bóg wlał w ich serce poznanie, co oni mają robić. I Bóg przez dar proroctwa siostry Mary Virginii pokierował ich do tego, aby poszli na śmietniska do ludzi, którzy nie umieją czytać, nie umieją pisać, nigdy się w życiu nie kąpali, mieszkają wśród fetoru i kartonowych pudełek, aby zanieść im Chrystusa. I oni, dlatego że zdecydowali się zrobić ten krok, że byli posłuszni temu słowa proroctwa, pojechali, zgromadzili żywność i byli świadkami tego, jak mieli za mało żywności w stosunku do ludzi, którzy przyszli na przygotowaną przez nich Wigilię i widzieli, jak Bóg rozmnażał tam żywność. Najedli się wszyscy. Zaczęli jeść także ci, którzy przyjechali z grupy modlitewnej, a jedzenia ciągle nie ubywało. Musieli wstąpić do jeszcze 3 sierocińców po drodze, żeby pozbyć się tej żywności. Tam naprawdę był Jezus. Ludzie to widzieli. Ludzie widzieli i ja myślę, że dzisiaj ludzie, którzy są spragnieni poznania Boga, oni chcą widzieć Boga działającego. Człowiek dzisiaj chce mieć doświadczenie spotkania z żywym Bogiem nie na zasadzie, jak Tomasz, dotknę to, uwierzę. To nie o to chodzi. Człowiek chce, aby słuchając słowa, to słowo odnosiło się do mojego życia, aby moje życie zostało przemienione, żeby ono zostało przemienione od środka. To tylko Bóg jest w stanie tak cudownie zrobić, jak zrobił z Jezusem Chrystusem, że Jezus przychodzi do nas jako małe dziecko, które przyjmujemy. Słowo proroctwa często jest takie bardzo małe, proste, nagie, nawet wydawałoby się wręcz śmieszne, ale w momencie, kiedy ono jest wypowiadane, staje się sprawcze. Tutaj taką ciekawą osobą jest chociażby siostra Irlandka, która prowadzi rekolekcje dla kapłanów, siostra Bridge McKenna, czy chociażby świecki ewangelizator Ralph Martin ze Stanów Zjednoczonych, czy świecki ewangelizator José Prado Flores, założyciel szkół ewangelizacji.
Dodajmy, że wiele innych osób można by tu jeszcze wymienić, chociażby doktora honoris causa kul ojca Daniela Aunsz.
To są wszystko osoby, które doświadczają mocy słowa. Gdybyśmy się ich zapytali, czy wy jesteście prorokami, jestem więcej niż pewien, że powiedzieliby, że nie. Dlatego, że czymś innym jest prorok urzędowy, prorok potwierdzony przez biskupa, bo to biskup ma władzę rozsądzania i ma władzę do określania i opiniowania i rozeznawania charyzmatów, ale są na pewno ludźmi, którzy są otwartymi i oczekującymi na interwencję Ducha Świętego. I to jest pytanie chyba do nas, czy my dzisiaj w XXI wieku jesteśmy otwarci na to tchnienie Ducha Świętego, aby przyjąć z wdzięcznością to obdarowanie, które On daje nie nam, ale przez nas Kościołowi. To jest, myślę, kluczowe pytanie dla nas w dobie nowej ewangelizacji, po to, byśmy nie utonęli w stercie dokumentów, papierów, refleksji umysłowej, ale żebyśmy brali w nasze ręce z wiarą to obdarowanie, które przynosi Bóg, a daje nam je nie ze względu na naszą świętość, nie ze względu na naszą wyjątkowość, ale ze względu na miłość do swojego ludu.
Księże Arturze, bardzo chciałbym jeszcze wrócić do tegorocznego pierwszego Kongresu Nowej Ewangelizacji i tego, jak ksiądz widzi jego rolę.
Myślę, że bardzo opatrznościowym w tym roku był pierwszy ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji w Kostrzynie nad Odrą, który zgromadził 1300 osób z 350 różnych środowisk, które identyfikują się z nową ewangelizacją w Polsce. My jako zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji, jedną z pierwszych decyzji, którą podjęliśmy, to to, że chcemy zobaczyć, na ile w Polsce jest wrażliwość na temat nowej ewangelizacji. Zapisało się nam 350 wspólnot, ruchów, stowarzyszeń, grup na naszą witrynę nowaewangelizacja.org i zobaczyliśmy, że tam jest niesamowity ruch. Mamy dzięki temu teraz spojrzenie na poszczególne diecezje, gdzie kto identyfikuje się. I później zaprosiliśmy tych ludzi, co było zupełnie szaloną decyzją, ponieważ w styczniu ukonstytuował się zespół. W lutym podjęliśmy decyzję o tym, że robimy pierwszy ogólnopolski kongres. To jest ogromnie logistyczne, wielkie przedsięwzięcie. I już w lipcu był kongres, więc to po prostu było szaleństwo. To tylko mogli zrobić ludzie wierzący. Bo nawet w naszym gronie były głosy takie, że nie, bo to będzie lipa, bo to się nie da organizacyjnie tego ogarnąć. Ale dlatego ożeniliśmy pierwszy kongres z przystankiem Jezus. Dlatego, że jako wspólnota świętego Tymoteusza, organizując przystanek Jezus, mamy już pewne doświadczenie. I to był strzał w dziesiątkę, dlatego że odnieśliśmy obopólne korzyści. Dlatego, że na przystanek Jezus przyjechało przez to więcej ludzi, bo było nas 1300 osób. A kongres mógł osiąść w klimacie rzeczywistej ewangelizacji, czyli cały aspekt wszelkiego rozważania teoretycznego na temat ewangelizacji.
Praktyka była tuż za plecami.
Od razu i my postanowiliśmy sobie to też właśnie za punkt honoru, że jeżeli ktoś dochodzi do mikrofonu i ma odwagę mówić o nowej ewangelizacji, to my go automatycznie zapraszamy na pole Woodstockowe. Pokaż w takim razie, jak to wygląda w praktyce. I nasi goście chętnie na to odpowiadali. My naprawdę jesteśmy wdzięczni i ludziom, i Panu Bogu za tych ludzi, których mogliśmy gościć na przystanku, jeśli chodzi o prelegentów, jeśli chodzi o biskupów. To ludzie naprawdę o bardzo szerokim sercu. Cieszymy się bardzo z obecności arcybiskupa Rino Fisichelli, który jest przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji. Specjalnie, można powiedzieć, w kalendarz w ostatnim momencie została mu ta wizyta wpisana. Przyleciał do nas na 24 godziny, natomiast kiedy kilka dni temu byłem w Rzymie razem z biskupem Grzegorzem Rysiem, arcybiskup bardzo żywo reagował na Kostrzyn, na pierwszy kongres. Wiem o tym, że kiedy prosto od nas z kongresu poleciał dalej w świat, 15 lipca w Paryżu mówił do Francuzów o tym pierwszym kongresie nowej ewangelizacji.
Jak wyglądała na przykład wspólna modlitwa?
Tam właśnie na kongresie cały zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji wyszedł na przód i wszyscy uklęknęliśmy i ludzie modlili się za nas, z tych ruchów, stowarzyszeń, grup, które identyfikują się z nową ewangelizacją, aby nasza posługa dla Polski była posługą namaszczoną, byśmy umieli odczytywać znaki czasu i odpowiadać na nie.
A obecność księży biskupów?
To było szalone odkrycie, kiedy jeden z biskupów powiedział: nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak bardzo ludzie chcą, żebym był wśród nich aż tak bardzo blisko, a po drugie, jaka była ogromna wdzięczność ludzi za to, że biskupi są wśród nas, że można z nimi porozmawiać. My mamy naprawdę, myślę, całkiem niezłą eklezjologię na przystanku Jezus. Widzimy w biskupach naszych starszych braci, którzy są nam niezmiernie potrzebni, zawsze przewodniczą Eucharystii, zawsze kierują do nas pasterskie słowo i są bardzo blisko nas. To jest bardzo ważne. Nie ma klasy A i klasy B w Kościele. My wszyscy jesteśmy w jednej drużynie. My gramy na jedną bramkę i każdemu jest odpowiedni okazywany szacunek, natomiast nie żadna pompatyczność. I to jest doświadczenie Kościoła Nowej Pięćdziesiątnicy. To jest dokładnie to, o co modlił się Jan XXIII, przygotowując Sobór Watykański II. To, o co my się modlimy też w Zespole do Spraw Nowej Ewangelizacji. Bardzo potrzebujemy dzisiaj w Kościele nowego powiewu Ducha Świętego, byśmy zrzucili tę ociężałość, która nas krępuje. Ona jest spowodowana doświadczeniami pewnie też wieków, ale zachowując tę bardzo bogatą i brzemienną w skutki tradycję Kościoła, tą zdrową tradycję Kościoła, byśmy z całym tym rozmachem i dynamizmem, który jest w Kościele, podjęli misję ewangelizacyjną. Więc nowa ewangelizacja i kongres, który się odbył, i kongresy, które będą, myślę, że jest rzeczywistością bardzo nie tylko dynamiczną, ale też rzeczywistością bardzo taką realną i mającą możliwość przekładania się na naszą codzienność. I to jest chyba to, co Jan Paweł II witał, patrząc wzrokiem wiary, prorocko do przodu, witał jako wiosnę Kościoła. Ja wierzę w to, że ta wiosna jest możliwa, ona dzieje się pośród nas, pod warunkiem, że będziemy otwarci na działanie Ducha. Amen, amen. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Były to rozmowy o wierze. Z księdzem Arturem Godnarskim rozmawiał Krzysztof Chudzik. Dziękujemy za wspólny wieczór. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.